Mój drodzy, tekst biblijny wyznaczony przez Kościół na dzisiejszą niedzielę zapisany jest u Ewangelisty Łukasza w 12 rozdziale od 42 wiersza. A Pan rzekł, któż jest tym wiernym i roztropnym szafarzem, którego ustanowił Pan nad czeladzią swoją, aby im dawał wyżywienie w czasie właściwym? Błogosławiony ów sługa, którego Pan, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. Jeśliby zaś ów sługa rzekł w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem i zacząłby bić sługi i służebnice, jeść, pić, upijać się, przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna, usunie go i wyznaczy mu los z niewiernym. Ten zaś sługa, który znał wolę Pana swego, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Panie i Boże nasz, przed nami znowuż otwarte Twoje święte słowo. Prosimy Cię o Twojego ducha, o to, byśmy mogli to słowo zrozumieć, przyjąć, żebyśmy mogli tym słowem zostać poruszeni. Prowadź nas, Panie, w zwiastowaniu i słuchaniu. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Moi drodzy, w tym kalendarzu liturgicznym, który właśnie wskazuje, że rok liturgiczny, rok kościelny się kończy, no jest właśnie ta niedziela wieczności, niedziela ostatnia roku kościelnego, która ma nas skłonić do przemyśleń na temat przemijania, odchodzenia, śmierci i oczekiwania na powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Ta niedziela wieczności w tradycji ewangelickiej była też niedzielą, która funkcjonowała jako pamiątka umarłych. Zresztą w niektórych parafiach, w większych parafiach jest jeszcze taka tradycja, gdzie zamiast kazania, czy tudzież po kazaniu odczytuje się taki apel zmarłych i jest takie duże wspomnienie. Całe szczęście tutaj nawet nie tyle nie ma tej tradycji, co nie wyniknęła ona z tego tytułu, że po prostu nie ma tyle zgonów w naszych parafiach, mówiąc wprost. Ale ta niedziela tak właśnie funkcjonowała i funkcjonuje w niektórych parafiach. Wiem, że w niektórych parafiach jest jeszcze tak, że ludzie przychodzą w ten dzień na cmentarz zamiast pamiątki umarłych. Tak to jeszcze zostało. I być może, moi drodzy, kiedy słyszymy dzisiaj o 11 czy o 11:30 w niedzielę w południe, że zaczynam mówić o przemijaniu i o śmierci, to zastanawiamy się, co też to znowu będziemy musieli tutaj przeżywać na tym nabożeństwie. Myślę, że jeszcze gorsze myśli były o 8 rano w Pyskowicach w zimnym kościele, o 9:30 w Łabędach w równie zimnym kościele. Zastanawialiśmy się, czy w ogóle ma sens się nad tym zastanawiać w takich warunkach. Ale jeżeli już tu jesteśmy, jeżeli taki temat jest, to pora się z nim zmierzyć. Kiedy mówię o śmierci, kiedy mówię o przemijaniu, kiedy mówię o odchodzeniu, kiedy wreszcie mówię o powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa i o końcu, o czasach ostatecznych, to myślę, że mamy bardzo różne myśli. Myślę, że jedni teraz sobie myślą, a co mnie to obchodzi? Jestem jeszcze bardzo młody, gdzież mi tam do jakiejś śmierci, przemijania, co to w ogóle jest? Myślę, że jest też taka grupa, która może przeżywa kryzys, kiedy patrzy ostatnio w lustro i zaczyna dostrzegać zmarszczki, kiedy zaczyna dostrzegać, że coraz gorzej może funkcjonujemy, że coraz trudniej jest nam wrócić do lat, aż mi teraz przyszło takie powiedzenie z Cieszyńskiego, ale te powiedzenia z Cieszyńskiego są czasem takie niestosowne, żeby je wypowiadać, jak się było młodym i łapało się wróbelki. Ci z Cieszyńskiego będą wiedzieć, o co chodzi, czyli że byłem tak młody, że mogłem zrobić wszystko i to gdzieś daleko ucieka. Jeszcze inni, może kiedy słyszą o wieczności, umieraniu, odchodzeniu, czy o powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa, myślą sobie, no cóż, o tym można mówić w jakiejś chorobie, o tym można mówić gdzieś w przestrzeni szpitalnej, albo jak kogoś odwiedzamy, może w jakimś hospicjum, może jak jesteśmy przy łóżku kogoś, kto odchodzi, no ale przecież nie teraz, nie w niedzielę do południa, kiedy jest okej. A jeszcze inni to ta grupa, która rzeczywiście może i tym się przejmuje, zastanawia się, jak to będzie i tęskni do wieczności. Myślę, że w każdej z tych grup gdzieś się odnajdujemy, tak jak tutaj jesteśmy. Ostatnio miałem taką rozmowę, która bardzo mną wstrząsnęła, kiedy rozmawialiśmy właśnie o odchodzeniu, o wieczności. Ktoś przywołał przykład tego, jak w tragiczny sposób żegnał swoją bliską osobę, która uległa wypadkowi, nieoczekiwanemu wypadkowi. Rozmawialiśmy o planach, marzeniach. Te plany i marzenia runęły w gruzach. I ta osoba powiedziała, że wszystko odkładali na później. Przecież jeszcze nie umieramy. Przecież jeszcze nie umieramy. Po co o tym mówić? To będzie później. Tam pójdziemy później. Z tym pogadamy później. Z tym się pojednamy później. O wieczności pomyślimy później. O naszym odchodzeniu, zabezpieczeniu, rozmowach o śmierci. To tam kiedyś będzie sobie. Moi drodzy, dzisiejsza historia biblijna mówi nam o czuwaniu i wierności. Jezus pokazuje przykład zachowania sług, oczekiwania tych sług na swojego Pana. I były bardzo różne to czekanie. Ja chciałem się zająć tymi dwoma skrajnymi postawami. Sługi, który był wierny i oczekiwał, wykonywał wiernie zlecone mu zadania, i sługi, który odpuścił. Sługi, który dał się zwieść pokusie, że przyjście jego Pana jest odległe, że to będzie kiedyś, ale nie wiadomo kiedy, że może pożyć sobie na własny rachunek, może skorzystać z życia na 100% i być może znowu wszystko jakoś kiedyś tam się poukłada i ten Pan wróci i będzie znowu dobrze. Moi drodzy, jakiś czas temu znalazłem takie zdanie, które dość mocno mnie zelektryzowało i dało wiele do myślenia. Posłuchajcie tego zdania. Wielu ludzi potrafi wytrwać w godzinie próby, lecz traci wiarę w spokojnych czasach. Wielu ludzi potrafi wytrwać w godzinie próby, lecz traci wiarę w spokojnych czasach. Gdy chodzi o naszą duchowość, o nasze bycie z Bogiem, o to, gdzie żyjemy, a żyjemy w kraju, w którym od dłuższego czasu jest bardzo dobry czas dla Kościoła. Dlaczego tak twierdzę? No bo nikt nie zabrania nam spotykania się, nikt nie zabrania nam wyznawania Boga Wszechmogącego w różnych formach, w różnych denominacjach, w różnych wyznaniach. Nikt nas z tego powodu nie prześladuje, przynajmniej w naszym kraju. Ale jednak tak samo jak zdrowie i pełnia sił nie nastraja nas do myślenia o przemijalności, odchodzeniu, wieczności i powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa, tak samo te komfortowe warunki duchowe i socjalne oddalają nas od czuwania czy dbania o wieczność czy przyszłość duchową. Zauważmy taką zasadę, która sprawdzała się od wieków, że Kościół prześladowany rośnie, A kiedy Kościół się mocno dofinansuje, kiedy Kościół ma się bardzo dobrze, to możemy oglądać taki upadający Kościół. Kościół, który zaczyna pustoszeć. Miałem okazję zwiedzać takie różne kościoły, w których jest klimatyzacja, ogrzewanie, pełne multimedia, wszystko super, tylko jest jeden problem, nie ma ludzi. A więc, moi drodzy, myślę, że wiecie, o czym mówię. Powstaje bardzo ważne pytanie. No ale co ja mam zrobić i jak mam się przygotować na przemijanie, odchodzenie, śmierć czy powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa? Co oznacza ta gotowość? I często, mam wrażenie, jest tak, że myślimy, że Bóg chce od nas nie wiadomo czego. I kiedy mamy taki stereotyp, takie wyobrażenie, to wolimy nie zaczynać wchodzić na drogę wierności, bo wyobrażamy sobie, że Bóg będzie chciał od nas nie wiadomo czego, że będziemy teraz musieli stać się takimi duchowymi himenami. I mówię to dlatego, że nie jest to jakiś mój wymysł na potrzeby tego kazania, ale wynik rozmów, które przez jakiś czas prowadzę z różnymi osobami. Co oznacza zatem bycie wiernym? Co oznacza zatem bycie gotowym? Jakie wymagania stawia przed nami Pan Bóg, żeby do takiego stanu dojść, czy w takim stanie trwać? Czego od nas oczekuje? Oczekuje od nas właśnie tej wierności, czyli kluczem do tej wierności, rozwiązaniem bycia wiernym, moi drodzy, jest bardzo prosta rzecz. Czytanie, słuchanie i stosowanie Słowa Bożego w naszym życiu. Takie proste, chciałoby się powiedzieć. Takie nic szczególnego. Ale to czytanie właśnie musi być szczególne. Dlatego, że do takiego biblijnego standardu możemy dojść rzeczywiście wtedy, kiedy czytamy słowo po to, by się do niego zastosować i zmieniać siebie, a nie po to, by dostosowywać to słowo do naszego życia. Gdy chodzi o trwanie w wierności, to właśnie nie ma mowy o jakichś spektakularnych zdarzeniach, nie ma mowy o heroicznych wyczynach, ale po prostu o życie ze Słowem Bożym jako podstawowym autorytetem, jako spadkobiercy reformacji, jako ewangelicy dumnie mówimy sola scriptura, jedynie słowo. Czy to jeszcze coś znaczy? Albo jak to rozumiemy? Czy jest to rzeczywiście fundament naszej wiary, podstawa naszych poglądów? Nie można nad tym Bożym Słowem po prostu przelatywać, pobieżnie przerzucać. Ale mamy podchodzić do tego słowa z modlitwą, z pokojem i brać głęboko do serca. Ale moi drodzy, żeby tak żyć, żeby wejść w ogóle na tą drogę, to musimy mieć cel. Wiecie, jaki to jest cel? Ten cel to wieczność. I nie wiem znowu, jakie towarzyszą wam myśli, kiedy mówię o wieczności. Ale wielką radością byłoby to, gdyby kiedy pada hasło wieczność, na naszych twarzach pojawiał się uśmiech. Bo przecież do wieczności zdążamy. Bo przecież jeśli jesteśmy wierzącymi ludźmi, to oczekujemy spotkania z Chrystusem usprawiedliwiającym, z Chrystusem kochającym. Oczekujemy spotkania ze stanem, w którym nie ma, jak mówimy często na pogrzebach albo na niektórych kazaniach czy w liturgicznych jakichś sytuacjach, gdzie nie ma bólu, śmierci, łez i tak dalej, i tak dalej. Pytanie tylko, czy jest to jakaś jeszcze dla nas zachęta? Moi drodzy, jeśli nie obierzemy tego celu, jeśli nie mamy tego celu w sobie, jeśli nie patrzymy perspektywicznie w przyszłość duchową, to będziemy żyli jak dzieci tego świata. Będziemy się cieszyć z drobnych błyskotek, które dzieją się w naszym życiu, one są fajne, ale jesteśmy tutaj na krótko, na chwilę, na teraz. Co dalej? Tak mi się wyobraziło, jak wybieramy się do kina, albo jak chcemy dowiedzieć się, który film jest godny polecenia, to oglądamy przygotowany przez filmowców taki trailer. Minuta bądź dwie, nie wiem jakie tam są zasady filmowe, żeby przyciągnąć widza do kina, żeby coś pokazać tak, żeby nie opowiedzieć sensu. On musi jakby troszeczkę zaufać, ale żeby go zmagnetyzować, pociągnąć. Oglądamy sobie taki trailer i mówimy, ja cię, to będzie petarda. Idę na ten film, to po prostu muszę to zobaczyć. A jeszcze większym bodźcem do tego, żeby taki film zobaczyć, czy pójść do kina, kupić bilety, czy wcisnąć play w jakimś odtwarzaczu, jest taki żywy trailer. Jak ktoś przychodzi do nas i mówi, ty słuchaj, albo dzwoni, mówi, ty musisz oglądać ten film. Właśnie wyszedłem z kina, nie mogłem rozmawiać na przykład z tobą przez telefon, przez chwilę, bo tam siedziałem, ale wyszedłem z kina i skoro dzwonisz, to byłem na świetnym filmie. I my sobie wtedy mówimy, ja cię, musimy pójść na ten film. Jak on to oglądał i on mówi, że to jest fajne, a trochę się na tym zna, to idę w ciemno. I moi drodzy, myślę, że troszeczkę tak jest ze Słowem Bożym. Z pewnym smutkiem chcę powiedzieć, że trochę traktujemy go jak taki trailer, że od czasu do czasu się zerwiemy i go przeczytamy, czy od czasu do czasu coś nam tam wpadnie. Dlatego zachęcam do głębszego studiowania, bo pomyślcie sobie, gdybyście mieli tylko takie trailery oglądać zamiast filmy. Natomiast jeśli czytamy Słowo Boże, to możemy zobaczyć tam właśnie takie zapowiedzi wieczności. Nie do końca odkryte, nie do końca zrozumiałe, ale myślę, że kiedy czytamy je w pełnym kontekście, są fascynujące, są obietnicami, są jakąś nadzieją, są właśnie stają się celem. Celem wierzącego człowieka. Zbawienie i spotkanie w niebie, w przyszłości z Jezusem Chrystusem usprawiedliwiającym. Moi drodzy, kiedy czytamy Biblię, kiedy czytamy właśnie takie zapowiedzi, trafia się nam taka zapowiedź jak dzisiaj. I jeśli nie mamy tego celu obranego, jeśli nie mamy całościowego kontekstu, tła, jeśli nie jesteśmy osadzeni w Bożym Słowie, to powiem wam, że jak czytam, komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać, to zaczynam się trząść. Ten tekst według licznych komentarzy ma być skierowany do osób, które stoją na czele zborów, na czele parafii. Zresztą Pan Jezus mówi to do swoich uczniów, którzy też przecież nauczali, głosili dobrą nowinę. Ale żeby było sprawiedliwie, ten tekst jest do wszystkich wierzących, dla każdego z nas. Bo każdy z nas musi okazać się wiernym sługą, kiedy przyjdzie odpowiednia Boża godzina. A ona przyjdzie. I ktoś może powiedzieć, no też mi zachęta. To no, nic, tylko uciec z kościoła, kiedy czytam właśnie komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać i tak dalej. Co to ma być w ogóle? Właśnie to jest Słowo Boże, które ma niepokoić, czasem zasiać wątpliwości i skłonić nas przez Ducha Świętego do tego, by zacząć myśleć, by zacząć się modlić, by zacząć się zastanawiać, co to słowo dla mnie oznacza. Wyobraźcie sobie, co by było, gdybyśmy słuchali w Kościele tylko wspaniałych obietnic i wspaniałych słów. Wyobraźcie sobie, gdybyśmy wychowywali dzieci, nie używając zupełnie negatywnych komunikatów, na przykład, nie wiem, dziecko na złość, nie wiem, tłucze w szybę, a my mówimy, o jak pięknie rozbijasz szybę. Co by to dało? I tak sobie myślę, kiedy czytam ten fragment, który jest skierowany do dzieci Bożych, do mnie i do Ciebie, to on ma też trochę nami potrząsnąć. Właśnie dzisiaj, w Niedzielę Wieczności. Właśnie dzisiaj może skłonić nas do myślenia o tym, że nie jesteśmy tylko tu i teraz, że jest coś więcej i co ja z tym robię. Do tego wszystkiego trzeba naszego zaangażowania i świadomości. I jeśli to zaangażowanie będzie, jeśli będziemy czytać Słowo Boże, to myślę, że te trailery biblijne na temat wieczności nie będą nas przerażały, ale bardziej motywowały i zachęcały. Chcę się podzielić, no już taki jestem, że zawsze muszę trochę to zrównoważyć słowem jeszcze, które wypowiedział apostoł Paweł, człowiek, który był bardzo świadomy wieczności. Niesamowitą zachętę powiedział. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Czy to nie jest zachęcające? Czego oko, sobie nie potrafimy wyobrazić to, co jest przygotowane dla każdego z nas. Ale czy te słowa mają dla nas jakiś sens? Czy są dla nas motywujące? Czy są zachęceniem? Czy myśl o niebie i Bożej wieczności rusza mnie jeszcze w jakiś sposób, czy tylko wtedy właśnie, gdy ocieram się o śmierć i chorobę? Ja zawsze mówię na pogrzebach, że spotkaliśmy się na takich przymusowych rekolekcjach, bo na tych pogrzebach często są ludzie, którzy nie mają żadnego kontaktu z Kościołem. I tak na chwilę może coś tam się przeżyje, żeby potem znowu iść sobie i przyjść na następny pogrzeb i mówić, ojej, a kiedyś pomyślę. Czasem też tak jest w kościele, co niedzielę. Przychodzimy, trochę się wstrząśniemy w niedzielę i tak od niedzieli do niedzieli. Czy tak ma wyglądać chrześcijańskie życie? Czy jesteśmy w tym Bożym Słowie zakotwiczeni? Moi drodzy, zdaję sobie sprawę z tego, że to są słowa trudne, tym bardziej, że one są wypowiedziane po tym, jak Pan Jezus powiedział, niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone, wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. I tak sobie pomyślałem, że jak różnie będzie wyglądać reakcja na to, w cudzysłowie, pukanie do drzwi naszego życia. Ostatnio moja córka, jak usłyszała, że otwieram drzwi, zamek, jak usłyszała, to tak wyskoczyła, że się przewróciła i płakała potem pół godziny, bo się potłukła. Akurat cieszyła się, że wracam do domu. Ale zobaczyłem przez tę sytuację też takie coś, że kiedy przyjdzie Pan Jezus, wielu będzie uciekało w drugą stronę, myśląc złudnie, że gdzieś ucieknie. Kochani, ten cały strach, lęk przed śmiercią, przemijaniem, wiecznością czy powtórnym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa, On sam włącznie z naszym grzechem zabrał na krzyż Golgoty. On to tam wziął. I dlatego jeśli teraz jesteś zaniepokojony w swoim sercu, myślą o wieczności, to apeluję do Ciebie dzisiaj, żebyś zadał sobie kilka trudnych pytań o swoją wieczność, żebyś rozprawił się ze swoją wiarą w to, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty, a przede wszystkim chcę Cię zapewnić, że Pan Bóg jest w stanie przyjąć Cię takiego, jaki jesteś. Że jest w stanie właśnie cały Twój lęk i grzech zabrać na siebie. I kiedy przyjdzie ten dzień, kiedy przyjdzie nam stanąć na sądzie, usprawiedliwiający Chrystus stanie przed nami i powie: Ty jesteś mój. Mamy tę pewność? Towarzyszy nam taka pewność bezwzględnie na to, w jakim wieku i w jakim stanie zdrowotnym jesteśmy. Moi drodzy, nie bójmy się tych pytań i odpowiedzi. Być może jesteśmy w dobrobycie, być może jesteśmy w dobrobycie duchowym. Cokolwiek to znaczy, to trzeba by było wyjaśnić. Może ten dobrobyt duchowy rozumiemy właśnie tak, że przychodzimy sobie do kościoła, przychodzimy na spotkania, ale nie zadajemy tego pytania o wieczność. Bo też tak można żyć. Ale warto, moi drodzy, zadać sobie to pytanie, byśmy mogli spotkać się kiedyś w wieczności. Z tymi, których może dzisiaj wspominamy, którzy uprzedzili nas do tej wieczności. I wreszcie to hasło biblijne tygodnia, które niechaj zostanie w naszych sercach, kiedy będziemy wychodzić z tego kościoła. Niechaj biodra wasze będą przepasane, a świece wasze zapalone w Jezusie Chrystusie, Panu i Zbawicielu, usprawiedliwiającym grzech. Amen.